Rozdział 16. Urbanistyka i planowanie. Marzec 68. Propozycja UB. Lata 1965-1970. Roczny oddech we Francji przyniósł efekty. Konfrontacja mojej wiedzy z urbanistami zachodnimi umocniła mnie w przekonaniu o własnej wartości. Intelektualnie nie byłem na pewno od nich gorszy. Brakowało mi jednak warsztatu badawczego i dostępu do międzynarodowego świata nauki. Uznałem więc, że moim priorytetem powinno być właśnie usunięcie tych braków. Dlatego wymogłem przeniesienie mnie do pionu urbanistyki i stworzenie zakładu, który miał się zająć problematyką ekonomiczną rozwoju miast i wprowadzeniem elementów ekonomiki do procedur planistycznych. Zostałem jego kierownikiem. To były sukcesy, ale i nowe wyzwania. Funkcję dyrektora instytutu nadal pełnił Bolesław Malisz, a ja wraz ze Stasiem Wyganowskim staliśmy się jego najbliższymi współpracownikami. Bolek stworzył wtedy nowatorską metodę planowania opartą na stwierdzeniu, że miasto w swym rozwoju przestrzennym napotyka różnego rodzaju bariery, których pokonanie wymaga dodatkowych kosztów. Stąd planista powinien najpierw określić te progi, a potem tak planować rozwój, aby dało się je pokonać możliwie łatwo i tanio. Ta metoda była ciekawa i stała się znana również za granicą. Jednak wkrótce uwidoczniły się różnice między tym, jak ja rozumiałem procesy rozwoju miast i wynikającą stąd rolę oraz zadania planowania urbanistycznego, a zasadami, które obowiązywały w środowisku architektów. Urbanistykę traktowano jako problem projektowy. Podejście do niej różniło się od podejścia do architektury tylko skalą. Architekt projektował dom, a urbanista miasto tak, jak gdyby jego budowa stanowiła jedno zadanie realizacyjne. Takie samo jak budowa pojedynczego budynku. Architekci nie rozumieli czynnika czasu. Projektowali obiekty stabilne, które miały trwać niezmiennie. W odniesieniu do budynku jest to zrozumiałe. Budynek ruszać się nie może. Ale miasto jest przecież w ciągłej ewolucji i nieprzerwanie musi zapewniać dobre warunki życia. Uważałem, że jeśli planowanie miast ma spełniać swe zadanie, to trzeba wprowadzić do planowania właśnie element dynamiki i ewolucji. Chciałem, aby plany urbanistyczne nie były tylko planami określającymi zabudowę miasta, a więc jego obrazami, ale również planami działania władz miejskich, pokazującymi sekwencje decyzji, jakie powinny podejmować. Taka koncepcja nie mieściła się wszakże w mentalności architektów. Pamiętam, jak jeden z kolegów powiedział, że może zaprojektować miasto, jeśli dowie się, czy będzie miało 50 czy 100 tysięcy mieszkańców. Odpowiedziałem, że ono najpierw będzie miało 50 tysięcy, a potem 100 i trzeba tak je zaprojektować, aby w obu okresach funkcjonowało dobrze. Mój rozmówca orzekł, że to jest po prostu niemożliwe. Miasto ma być na określoną liczbę ludności i kropka. Miasto było rozumiane jako obiekt stabilny i niezmienny. Tymczasem dla mnie rozwój miasta to proces, a zadaniem planowania jest kierowanie nim. Obok projektowania zabudowy konieczne jest stworzenie odpowiednich narzędzi prawnych i ekonomicznych. Tylko w wyjątkowych przypadkach budowy całkowicie nowych miast istnieje jeden inwestor, kierujący całością procesu. W ogromnej większości miast rozwój jest wynikiem działalności wielu inwestorów, którzy projektują swoje budynki niezależnie. W tym czasie pojawiła się cybernetyka i teoria systemów. Byliśmy nimi zafascynowani i właśnie wykorzystując tę ostatnią, zacząłem pracować nad modelem miasta jako złożonego systemu łączącego ludzi i ich działalność z zagospodarowaniem przestrzennym i organizacją społeczeństwa oraz gospodarki. Wtedy ukształtowałem sposób postrzegania miast jako sieci powiązań będących w stałym ruchu i ewolucji. I on pozwolił mi na rozwiązywanie w przyszłości złożonych problemów, z którymi musiałem się borykać. Zbliżyłem się mocno do środowisk uniwersyteckich. Szukałem miejsca, gdzie mógłbym przedstawiać swoje myśli. Zaprzyjaźniłem się z Ryszardem Karłowiczem, który z Komitetu Urbanistyki przeszedł na Wydział Architektury. Prowadził podyplomowe studium urbanistyki, na którym starał się wprowadzić różne innowacje. Zaproponował mi współpracę i zacząłem prowadzić wykłady zlecone. Na wydziale urbanistykę traktowano jak gorszą część architektury. Studenci, którzy lepiej rysowali, studiowali projektowanie architektoniczne, a ci gorsi w rysunkach szli na urbanistykę. Nikt tego głośno nie mówił, ale klasyfikacja była ewidentna. W instytucie moim bezpośrednim zadaniem było wprowadzenie do planowania elementów ekonomicznych. To bardzo mi odpowiadało. Chciałem, aby planowanie służyło praktycznemu działaniu. I stąd moja fascynacja skutecznością planowania. Jako temat swojej habilitacji wybrałem właśnie ten problem. Starałem się wykazać, dlaczego nasze planowanie jest nieskuteczne. Rozprawę przedstawiłem na Wydziale Architektury, ale nie wpłynęło to w żadnym stopniu na korektę myślenia urbanistów, co mogłoby uchronić nasze planowanie od kompletnej katastrofy, jaka nastąpiła w latach 90. po przywróceniu praw rynku i ograniczeniu wszechobecności państwa. Moje wywody były tak odległe od utrwalonego sposobu myślenia profesury, że jak sądzę, mało kto w ogóle zrozumiał, o czym mówię. Ale rozprawa została przyjęta z aplauzem. Moja profesjonalna samotność była dla mnie poważnym obciążeniem psychicznym. Marzyłem zawsze, żeby mieć ukochanego profesora, do którego można by pójść i się wypłakać. Nigdy jednak nie miałem promotorów czy opiekunów, którzy by mi pomagali. Może to wynikało z faktu, że zmieniałem posady, zmieniałem dziedziny zainteresowań i zawody, ciągle odpływałem z jednego środowiska do drugiego. Brakowało mi zespołu kolegów, z którymi się współpracuję, z którymi łączą wspólne cele i wspólne wartości. W różnych okresach swego życia starałem się takie zespoły tworzyć, ale nigdy nie okazały się one wystarczająco trwałe, aby przeżyć kolejne kryzysy. Wtedy przygarnął mnie Michał Kaczorowski, promotor mego doktoratu i dyrektor Instytutu Budownictwa Mieszkaniowego. Zgodził się być opiekunem naukowym mojej habilitacji. Nastąpiły jednak nieoczekiwane problemy. Napisałem pracę i złożyłem prośbę do dziekana Wydziału Architektury o otwarcie postępowania. Profesor Kaczorowski prośbę tę poparł. Ale okazało się, że bezwiednie stworzyłem zagrożenie dla dziekana. Był nim wtedy docent Pałaszewski, który pracował w katedrze Kaczorowskiego i czekał na jego odejście na emeryturę, aby katedrę odziedziczyć. Potraktował mnie jak potencjalnego konkurenta, choć nawet mi przez myśl nie przeszło, aby wchodzić na wydział. Pałaszewski nie miał wówczas habilitacji ani nawet części mojego dorobku. Zaczęły się trudności. Najpierw znaleźli, że na dyplomie doktorskim wypisano mi tytuł Inż-Arch, podczas gdy byłem tylko inżynierem, a nie architektem. Wytoczono oskarżenie, że przywłaszczyłem sobie tytuł. Błąd powstał z winy wypisujących, którzy uznali, że doktor architektury jest automatycznie architektem. Dochodzenie trwało kilka miesięcy. Potem zażądano wymiany dyplomów doktorskich. Na szczęście wszyscy profesorowie, którzy podpisywali dyplom, byli na miejscu. Powiedziano mi, że gdyby któryś z nich umarł, to byłby pat absolutny. Tylko dzięki zaangażowaniu profesorów Kaczorowskiego i Ryszarda Karłowicza sprawa nie utknęła na dobre u dziekana w biurku. Pałaszewski był dobrze umocowany partyjnie. Kaczorowski już odchodził na emeryturę i coraz mniej się z nim liczono. Ryszard też nie miał mocnej pozycji. Był Żydem, a to w tamtym okresie stanowiło obciążenie. Bardzo mnie wspierał, sam się przez to narażając. W końcu jednak sprawa ruszyła. Ale upłynęły 2 lata, zanim złożoną pracę wysłano do recenzentów. Ostatecznie dopłynąłem do celu w 1969 roku i zostałem jedynym, po odejściu Malisza, doktorem habilitowanym w naszym instytucie. W tym czasie miałem dziwne spotkanie, które wywarło później wpływ na historię naszej rodziny. Pewnego dnia, gdy przechodziłem przez bibliotekę instytutu, zawołała mnie bibliotekarka. Przyszła jakaś anglojęzyczna rodzina, a ona nie znała tego języka i prosiła o pomoc. Okazało się, że to rodzina amerykańskich profesorów z 2 młodymi córkami, która jest przejazdem w Warszawie w podróży po Europie. Bernie i Jewel Beluszowie z Nowego Jorku. Żydzi z korzeniami rodzinnymi w Polsce i sąsiednich krajach byli tutaj pierwszy raz i nikogo nie znali. Nie znali też języka. Gdy szli nowym światem, jedna z dziewczynek przeczytała napis Instytut Urbanistyki i Architektury. Skojarzyła znaczenie tych słów i powiedziała matce, że to przecież instytucja bliska jej specjalizacji naukowej. Weszli i spotkali mnie. Zupełny przypadek. Bernie był wysoki, mówił powoli, z namaszczeniem. Cieszył się ogromnym autorytetem. Był w wojsku amerykańskim i uczestniczył w lądowaniu w Normandii. Jego semicki wygląd jednoznacznie wskazywał na pochodzenie. Nie mógł się jednak nadziwić, skąd my wiedzieliśmy, że jest Żydem i dlaczego ich zawiozłem do getta. Zaczęliśmy rozmawiać, zaprosiłem ich do domu i razem spędziliśmy 3 dni, które byli w Warszawie. Narodziła się przyjaźń, która przetrwała kilkadziesiąt następnych lat. Wyjeżdżając, zaprosili Joannę na święta do Holandii. Była to dla niej wielka, samodzielna wyprawa. Miała wtedy 16 lat. Po 2 tygodniach wróciła pełna wrażeń z nieznanego świata. Z Francji wróciłem do instytutu i do normalnej pracy. Ale nastawienie do mnie naszych instytutowych wodzów partyjnych zdecydowanie się pogorszyło. Do zastrzeżeń politycznych doszła normalna ludzka zazdrość. Dlaczego ja, którego słusznie uważano za wroga systemu, uzyskałem stypendium, a oni, którzy ten system podtrzymywali, za granicą nie byli? Uważali to za absolutną niesprawiedliwość, mimo że nie mieli żadnych kwalifikacji na wyjazd. Mówili płynnie, ale tylko po polsku. O badaniach nie mieli pojęcia. Mieli jednak władzę i w ich mniemaniu to powinno wystarczyć. Sytuacja pogarszała się w miarę wzrostu mojej pozycji naukowej. Byłem jednym z nielicznych doktorów w instytucie, w którym nikt nie miał habilitacji, więc gdy się do niej zbliżałem, zazdrość rosła. Dotykały mnie stale drobne szykany, jakieś plotki i posądzenia, które podrywały poczucie sensu pracy. Jednak coraz trudniej było mnie zmarginalizować. Władze starały się wyprowadzić Polskę z izolacji i szukały możliwości nawiązywania kontaktów z zagranicą. Jednym z partnerów była Francja. Rozległe kontakty z Francją miała Halina Skibniewska, architekt i posłanka, żona Zygmunta, szefa Komitetu Urbanistyki i Architektury, który był osobą przodującą w środowisku urbanistycznym. Postanowiono zorganizować wizytę francuskich urbanistów w Polsce. Oczywiście przygotowanie spadło na niedawnych stypendystów. Zadaniem tym obciążono głównie mnie. Miało to ten dobry skutek, że wydelegowano mnie na 2 tygodnie do Paryża, abym przeprowadził wstępne wykłady dla przyszłych uczestników. To było przyjemne, ale zorganizowanie całej wycieczki stanowiło bardzo skomplikowane i trudne przedsięwzięcie. Otwarcie możliwości wyjazdów na zachód stworzyło wiele nowości w różnych dziedzinach naszego życia. W 1966 roku pojechaliśmy po raz pierwszy samochodem na wakacje za granicą. Z Joanną i namiotem. Trasa przez Węgry nad Adriatyk nie była długa, ale w ten sposób przełamaliśmy jedną z dotychczasowych barier. Bolek Malisz wyjechał za granicę, więc z instytutu odszedł ten, który mnie i Stasia potrzebował, ale i nas rozumiał. Dyrektorem został Janusz Zarzycki, dotychczasowy prezydent Warszawy, który stracił swoją pozycję polityczną. Miły, sympatyczny i inteligentny, lecz nie miał wiedzy czy umiejętności, które kwalifikowałyby go na dyrektora jednostki badawczej. Nie bardzo też chciał się w cokolwiek angażować. Instytut dryfował. Tymczasem sytuacja w kraju zaostrzała się coraz bardziej. Nadszedł rok 1968 i marcowy kryzys wywołany zdjęciem dziadów oraz protestami studenckimi. Instytut Urbanistyki mieścił się przy Nowym Świecie na wprost pomnika Kopernika. Byliśmy blisko uniwersytetu i mogliśmy obserwować ataki aktywu robotniczego i oddziałów milicji. Huk petard, smród gazów i krzyki. Ale te wydarzenia były krótkotrwałe. Większe wrażenie sprawiła na mnie wizyta w gmachu głównym Politechniki objętym strajkiem studenckim. Wejścia do gmachu strzegła na zewnątrz milicja, a od środka straż studencka. Wszedłem jako pracownik Politechniki. Prowadziłem zajęcia na studium urbanistycznym, więc miałem legitymację. Obcych nie wpuszczano do gmachu. Było tam ponad 1000 młodych ludzi. Sale wykładowe przekształcono w koczowiska. Wszędzie stały grupy studentów. Zażarcie dyskutowali, ale także się śmiali, dowcipkowali, jedli, gotowali. Byli pełni optymizmu i wierzyli, że ich akcja przyczyni się do zmiany systemu. Chodziłem, patrzyłem i serce mi się krajało. Nie ulegało przecież wątpliwości, że ten zryw młodzieży jest skazany na porażkę. System był zbyt silny, aby iść na jakiekolwiek ustępstwa. Z własnych doświadczeń wiedziałem, że sprzeciwu nie znosi i że ci studenci mogą za swój protest ponieść przykre konsekwencje. Ja wiedziałem, co to jest więzienie i co znaczy przegrana. Czy oni też byli skazani jedynie na przegranie? Studenci byli nie tylko otoczeni zewnętrznym kordonem, na pewno wśród nich znajdowało się wielu ukrytych agentów, którzy dysponowali łącznością i dokładnie informowali o tym, co się dzieje w budynku, co kto mówi i robi. Miałem poczucie, jakbym znajdował się na okręcie zmierzającym do katastrofy, a jednocześnie byłem pełen uznania dla tych młodych ludzi, którzy chcieli walczyć o lepszą przyszłość dla kraju. Żałowałem ich, a zarazem byłem z nich dumny. Nie mogłem nic dla nich zrobić. Przecież uświadamianie im beznadziejności sytuacji oznaczało podrywanie ich wiary w przyszłość i byłoby na rękę władzy. Z kolei podtrzymywanie ich w oporze mogłoby prowadzić do jakichś nieroztropnych akcji o dramatycznych następstwach. Wyszedłem z gmachu Politechniki załamany. Przyszłość widziałem czarno. Rok 1968 stanowił też cezurę w sprawach dotyczących bezpośrednio mnie i mojej rodziny. Pierwszy przełom to moje wejście na pole działalności międzynarodowej, a drugi – kolejne operacje Joanny. Dwie zupełnie różne płaszczyzny wydarzeń, ale obie dotyczące nas bardzo. Te osobiste sprawy toczyły się na tle kryzysu politycznego i związanej z nim nagonki antysemickiej. Kilkoro z naszych znajomych stało się jej ofiarami. Do Kanady wyemigrowali Wojtowiczowie, inni mieli kłopoty, ale pozostali w Polsce. W instytucie nastąpiła zmiana dyrektora. Usunięto Zarzyckiego, bo nie znosili go ludzie ze środowiska Moczara. Na jego miejsce został powołany Stanisław Wyganowski, mój przyjaciel i partner. Objęcie przez niego tego stanowiska spowodowało, że nasza dotychczasowa współpraca naukowa musiała przyjąć inne formy. Zupełnie nieoczekiwanie wydarzenia 1968 roku miały istotny wpływ na moje życie zawodowe. Rok wcześniej Bolesław Malisz, dyrektor naszego instytutu, zaprosił mnie do udziału w pracach grupy roboczej zajmującej się międzynarodową współpracą w dziedzinie badań urbanistycznych, która powstała w Genewie w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. Bolek był zawsze szczery. Powiedział mi wprost, że on będzie jeździł na konferencje zagraniczne, a ja będę prowadził pracę w kraju, przygotowując jego wystąpienia. Zgodziłem się, bo zawsze to było coś interesującego. Zaczęliśmy prace przygotowawcze do pierwszej konferencji, jaka się miała odbyć w Sztokholmie. Nagle wszystko zaczęło się zmieniać. Malisz przyjął stałą funkcję ONZ-owską przy odbudowie Skopia po trzęsieniu ziemi i wyjechał z kraju. Zostałem na jego miejsce włączony w skład delegacji do Sztokholmu. Delegację miał prowadzić profesor Dziewoński, geograf z Uniwersytetu Warszawskiego, i miało w niej uczestniczyć kilku innych pracowników tej uczelni. Ale w wyniku wydarzeń marcowych władze wprowadziły zakaz wszelkich wyjazdów dla pracowników uniwersytetu. Okazało się, że jestem jedynym delegatem, który ma paszport i wie cośkolwiek na temat tej konferencji. W ostatniej chwili dołączono jeszcze przedstawiciela Komisji Planowania, Centralnego Organu Administracji Państwowej, dobrze usytuowanego partyjnie, ale merytoryczne zero. Cały ciężar spadł na mnie. Musiałem wygłosić dwa referaty, jeden za Malisza, drugi za Dziwońskiego, zabierać głos w dyskusji i uczestniczyć w pracach nad organizacją międzynarodowej współpracy. Konferencja w Sztokholmie nie była dla mnie łatwa także z innych powodów. Byłem przecież przedstawicielem Polski, który dostał zgodę na wyjazd, podczas gdy innych zatrzymano. Wielu uczestników postrzegało mnie jako osobę związaną z reżimem. Byłem w tym gronie kimś zupełnie nowym. Nikt nie znał ani mojej przeszłości, ani poglądów. Szczególnie jeden z uczestników pochodzenia żydowskiego, już nie pamiętam z jakiego kraju, był dla mnie przykry. Codziennie przychodził i opowiadał, co się w Polsce dzieje, opierając się na nieprzyjaznych dla Polski informacjach prasowych. Zgadzałem się z nim całkowicie w ocenach. Ale obawiam się, że on mnie uważał nie tylko za komucha, ale co gorsza, fałszywego, który udaje, że myśli inaczej. Jakoś jednak ten egzamin zdałem. Środowisko międzynarodowe mnie zaakceptowało i zostałem włączony do nieformalnego zespołu koordynującego program. W ramach EKG istniał Komitet Urbanistyki, Mieszkalnictwa i Budownictwa. Dzielił się on na trzy podkomitety, do których przedstawicieli z Polski delegowały trzy instytuty naukowe. Za sprawy urbanistyki był odpowiedzialny nasz Instytut Urbanistyki i Architektury. Zostałem stałym przedstawicielem Polski. Uczestniczyłem również w pracach grupy ekspertów do spraw badań urbanistycznych. Jesienią pojechałem do Genewy po raz pierwszy na posiedzenie tej grupy. Uczestnictwo w pracach organizacji międzynarodowej stanowiło duże wyzwanie. Niemałym przeżyciem było dla mnie pierwsze posiedzenie, gdy usiadłem za tabliczką z napisem Poland, Poloń. Tłumaczenia na trzy języki, kilkanaście krajów, z każdego kilkuosobowe delegacje, tylko ja z Polski jestem sam. Wiem, że będę musiał zabrać głos, bo to wynika z porządku dziennego. I czuję, że nie zdołam powiedzieć ani słowa, bo mam ze zdenerwowania ściągnięte gardło. Chwyciłem się sposobu. Gdy zaproponowano kogoś na przewodniczącego posiedzenia, podniosłem rękę i powiedziałem jedno zdanie. Delegacja polska podtrzymuje tę propozycję. Żeby usłyszeć swój głos, ośmielić się, rozluźnić. W ten sposób odblokowałem gardło i pokonałem tremę. Gdy wkrótce potem miałem coś ważnego do powiedzenia w dyskusji, przyszło mi to z łatwością. W trudnych sytuacjach trzeba znajdować sposoby, aby zwalczyć własne opory. Istniała w tym czasie zasada parytetu przedstawicieli Europy Zachodniej oraz Wschodniej, komunistycznej. Okazało się, że w grupie nie mam mocnej konkurencji ze strony innych przedstawicieli Wschodu. Wybrano mnie na jej wiceprzewodniczącego. Myślę, że miały tu znaczenie nie tylko czynniki profesjonalne, ale również kulturowe. Ludziom z Zachodu łatwiej było się porozumieć ze mną niż z innymi. Stałem się przedstawicielem wszystkich komunistów w tej grupie. Przewodniczył jej Szwed Per Holm, bardzo znacząca osobistość i mój wielki przyjaciel. Wejście do tego programu otworzyło możliwości wyjazdów zagranicznych. Dwa razy w roku spotykaliśmy się w Genewie. Przez 2 lata byłem wiceprzewodniczącym grupy ekspertów do spraw badań urbanistycznych, a w 1970 roku zostałem jej przewodniczącym. Unikałem kontaktów z polskimi placówkami dyplomatycznymi. Nic mi nie mogły ułatwić, a kontakty z naszymi podejrzanymi dyplomatami nie należały do przyjemnych. Jednak gdy zostałem przewodniczącym grupy, uznałem, że powinienem o tym zawiadomić naszą ambasadę. Złożyłem tam wizytę, a jak wróciłem do Polski, to zobaczyłem na pierwszej stronie Trybuny Ludu notatkę o tym, że Regulski został wybrany na przewodniczącego Komisji Roboczej w Genewie. Była akurat połowa grudnia i całą stronę poświęcono strajkom i manifestacjom w Gdańsku. Notatka o mnie miała pokazać, że mimo to Polska odnosi sukcesy międzynarodowe. Pamiętam paskudne uczucie, że się przyczyniam do podtrzymania reżimu. Uczestnictwo w grupie ekspertów pozwoliło mi na nowe spojrzenie na Instytut i zaściankowy sposób uprawiania naszej nauki, której do prawdziwych badań było bardzo daleko. Starałem się jakoś te swoje kontakty wykorzystywać, ale okazało się to trudne. Nasza administracja nie była zainteresowana jakimikolwiek nowinkami, widząc w nich zgniłe wpływy z Zachodu. A nasi naukowcy tak byli pewni swoich mądrości, że też nie chcieli o niczym słyszeć. Zresztą sam problem nie należał do łatwych. Nie istniała jasna definicja, co to są badania urbanistyczne. Czy są to badania na użytek planowania, czy też badania nad miastami i ich rozwojem jako przedmiotem planowania? A może chodzi o historię koncepcji planistycznych? Poszczególne środowiska bardzo różnie to definiowały. Polskie tym się charakteryzowały, że nie definiowały w ogóle. Podjąłem wysiłek, żeby rozpocząć na ten temat dyskusję. Opublikowałem książkę pod tytułem Wstęp do programowania przestrzennych badań naukowych. Ale nikt tego tematu nie podjął. Nasza córka Joanna urodziła się z wrodzonym zwichnięciem stawów biodrowych. Już w dzieciństwie przechodziła szereg zabiegów rehabilitacyjnych i operacyjnych. Niestety nie przyniosły one zadowalających wyników. W okresie szybkiego wzrostu jej kości znowu się odkształciły i właśnie w 1968 roku okazało się, że konieczne są kolejne operacje obu bioder. Był to dla nas wszystkich szok. Kolejny raz miałem uczucie całkowitej bezradności, tylko że tym razem nie wobec systemu politycznego, lecz wobec problemów zdrowotnych. I wtedy nagle zadzwonił do mnie w instytucie nasz kadrowy, zresztą sympatyczny człowiek, prosząc mnie do siebie. Zastałem u niego jakiegoś nieznajomego pana. Kadrowy wyszedł i zostaliśmy sami. Przeszedł od razu do szczerej rozmowy. My wiemy o pana kłopotach z córką i chcemy panu pomóc, oświadczył. Nie musiał mi tłumaczyć, kim są ci my. Było to zupełnie jasne. Bardzo dobrze się orientował w moich sprawach rodzinnych. Użalał się nade mną, że nie mam pieniędzy, a muszę spłacać kredyt, który wziąłem na budowę domu. Martwił się, że Danka niedużo zarabia, a najbardziej rozczulał się nad Joanną i jej biodrami. Czekałem, do czego on zmierza. W końcu przedstawił propozycję. Jest zarezerwowany dla Polski etat w UNESCO w Paryżu. Odpowiadam merytorycznym kryteriom stawianym przez tę organizację. Mówię po francusku. Znam Paryż. Mam stopień i dorobek naukowy. W związku z tym polskie władze są gotowe mnie tam wysłać. A poza tym władze mogą zorganizować i sfinansować operację Joanny w dobrym szpitalu w Paryżu. Nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć. Ale on nie naciskał. Powiedział, że rozumie, iż to trudna decyzja i czeka na mój telefon następnego dnia. Zapytałem, czego ode mnie oczekują w zamian. Odpowiedział, że oczywiście niczego. Może od czasu do czasu poprosimy pana, żeby coś pan dla nas napisał, powiedział enigmatycznie. To mi wystarczyło. było jasne, że w zamian za operację Joanny chcą mnie kupić i zrobić ze mnie swego współpracownika. Wróciłem do domu, zawołałem Dankę na ulicę, mimo że lał deszcz. Nie chcieliśmy rozmawiać w domu w obawie przed podsłuchem. Wielokrotnie przemierzyliśmy naszą gimnastyczną w ulewnym deszczu, starając się uporządkować powstałą sytuację i coś zadecydować. Nie mieliśmy pieniędzy, nie znaliśmy lekarzy, którzy podjęliby się tych operacji. Doświadczenie, umiejętności i wyposażenie klinik paryskich na pewno były znacznie większe niż klinik polskich w tamtym czasie. Z drugiej strony, czy można się sprzedać ubowcom? Decyzja nie była łatwa. Łatwo jest bowiem poświęcić siebie dla idei i czystości postępowania. Ale bardzo trudno jest poświęcać kogoś innego, a szczególnie zdrowie własnego dziecka. Czy rodzice mają prawo to robić? Czy walka z komunizmem jest aż tak ważna, żeby ryzykować sprawność fizyczną dziecka, a tym samym całe jego przyszłe życie? Czy rodzice nie powinni poświęcić wszystkiego dla szczęścia własnego dziecka, nawet swojego dobrego imienia? Przecież tu chodziło tylko o to, bo materialnie żyłoby się nam na pewno lepiej. Dziś bardzo trudno przedstawić skalę i dramaturgię tego wyboru, którego musieliśmy dokonać. Deszcz przenikał nam przez płaszcze, a my wciąż nie mogliśmy zdecydować. W końcu postanowiliśmy, nie będę do nich telefonować. Zostajemy w kraju i tu podejmiemy wszelkie możliwe wysiłki, aby leczyć Joannę. To była trudna decyzja. Kiedy wiele lat później rozmawialiśmy o tym z Joanną, przyznała nam rację. Nie zatelefonowałem, a oni też nie zwrócili się więcej do mnie. Myślę, że zdawali sobie sprawę z mojej postawy. W tym miejscu nie mogę się powstrzymać od kilku refleksji. Kwestie związane z dziećmi stanowiły skuteczny bicz na rodziców i SB posługiwało się nim z całą bezwzględnością. Za kilka lat miałem tego doświadczyć po raz drugi. Wtedy wybór był między szansą operacji dla córki a czystością swoich zachowań. Poczucie, że koszty mojej decyzji będzie ponosić moje dziecko, to straszliwa odpowiedzialność. Wybraliśmy z Danką drugą wartość, ale wielokrotnie później zastanawiałem się, czy miałem prawo takiego wyboru dokonać. Czy nie powinienem się ześwinić dla dobra dziecka? Czy ten wybór nie był przejawem mojego egoizmu, gdyż stawiałem własne ambicje ponad zdrowie córki? Może inny wybór byłby bardziej heroiczny, bo świadomie poświęciłbym coś, co było dla mnie drogie – własne dobre imię. I czy właśnie ta postawa nie zaowocowała kilka lat później zagrożeniem studiów Michała? Gdyby nie dostał się na uniwersytet i został skierowany do wojska, mógłby stracić szansę na normalne życie. Czy więc warto było ryzykować szczęście i zdrowie dzieci tylko dla zasad? Na szczęście los rozstrzygnął te problemy pomyślnie. Wyszliśmy szczęśliwie z zagrożeń, pozostając wierni swym zasadom. Ale jakbym oceniał dokonany wybór, gdybyśmy tego szczęścia nie mieli? Gdyby doprowadził on do trwałych i nieodwracalnych dramatów życiowych? Jestem człowiekiem kompromisu. Zawsze szukałem wyjść pośrednich, które przyniosłyby wszystkim jak najmniej strat. Ale gdzie jest granica, której przekraczać nie wolno, żeby pozostać sobą? Dziś wiele osób uważa, że konieczne jest rozliczenie się z przeszłością. Ja też bym tego chciał. Bo dlaczego mają zachować swoje przywileje ludzie, którzy je zdobyli dzięki współpracy z dawnym reżimem, podczas gdy ja, który tak wiele straciłem, mam być ich pozbawiony? Elementarne poczucie sprawiedliwości domaga się rozliczeń, Ale kiedy patrzę, jak do tego zabierają się dzisiejsze młode wilczki, to budzi się we mnie głęboki sprzeciw. Co to znaczy być współpracownikiem policji komunistycznej? W kolejnych ustawach starano się opracować jakieś definicje, określić kryteria zaliczenia człowieka do takiej lub innej grupy. Ale w tych, którzy w tamtych czasach żyli i je pamiętają, te wszystkie kryteria budzą wiele wątpliwości. Żyliśmy w państwie, którego celem nie było reprezentowanie naszych interesów, lecz odwrotnie, ograniczanie nas, kontrolowanie i narzucanie niechcianych zachowań. Instytucje państwa nie były nasze, a wśród tych instytucji Służba Bezpieczeństwa odgrywała szczególnie groźną rolę. Była ona wszakże instytucją państwową. Obywatel nie mógł jej ignorować, ani odrzucać wszelkich z nią kontaktów. Młodzieńczą naiwnością dzisiejszych lustratorów są zarzuty stawiane różnym osobom o to, że ktoś rozmawiał z ubekiem. Jest oczywiste, że praktycznie wszyscy w Polsce mieli kontakty z ubekami, czasami świadomie, czasami nieświadomie, bo oni byli wszędzie. Kontaktów świadomych też nie można było uniknąć, a często nawet ich odmawiać. Jeśli funkcjonariusz przychodził do mnie jako do dyrektora instytutu i pytał się o sprawy związane z działalnością badawczą, to nie mogłem mu odmówić informacji. A jeśli on zrobił z tego notatki i gdzieś je zarchiwizował, to ja mam ponosić za to odpowiedzialność? Albo rozmowy w sprawie bezpieczeństwa mojej budowy? Zmierzch systemu można było dostrzec dopiero w jego ostatnich latach. Przedtem wszyscy żyliśmy w przekonaniu, że nie ma szans na zmiany, że system jest ustabilizowany na całe nasze życie. Trzeba było w tym systemie żyć. Określenie granic współdziałania z nim stanowiło sprawę niesłychanie trudną i zależną nie tylko od indywidualnych postaw i wartości, którym chciało się służyć. Wszyscy, którzy żyliśmy w PRL, współpracowaliśmy z państwem i jego instytucjami. Pracownicy nauki, do których należałem, byli szczególnie związani z działalnością tego nielubianego państwa, bo swymi badaniami przyczyniali się do jego usprawniania. Przecież prowadząc badania i publikując ich wyniki, chciałem doprowadzić do polepszenia funkcjonowania gospodarki i instytucji państwowych, czyli do wzmocnienia państwa, jakkolwiek jednocześnie życzyliśmy mu jak najszybszego upadku. To były dylematy tamtych lat. Nie można ich ignorować w obecnych ocenach. Co zatem z lustracją? Czy powinniśmy ją przeprowadzać? Czy też zabetonować wszystkie dokumenty, jak chcą tego niektórzy? Oczywiście nie betonować. Ale też nie prowadzić lustracji tak, jak się to dzieje obecnie. Trzeba się zastanowić, czemu ma ona służyć. Bo w zgiełku wypowiedzi polityków na to pytanie nie znalazłem rozsądnej odpowiedzi. O co może więc chodzić? Czy o wymierzenie sprawiedliwości? Czy o ochronę działaczy publicznych przed możliwością szantażu? Czy o jawność naszej historii i życiorysów ludzi polityki? W zależności od odpowiedzi należałoby wybrać różne metody postępowania. Oczywiście konieczne byłoby przede wszystkim odpowiedzenie sobie, za co chcemy kogoś potępiać. I jednocześnie zagwarantowanie wszystkim prawa do ochrony własnego imienia. Zwyczaj, który się u nas utrwalił, polega na dokonywaniu tzw. badań historycznych, które prowadzą do publikowania materiałów oczerniających poszczególne osoby bez zdania im możliwości obrony. Jest to niedopuszczalne w państwie prawa. Wymierzanie sprawiedliwości jakoś u nas nie wychodziło. A dziś, biorąc pod uwagę upływ czasu, staje się już nieaktualne. Funkcjonariuszy i liderów PRL też już dotyczyć nie będzie. Ochrona polityków przed szantażem przez ujawnianie ich przeszłości zawsze wydawała mi się wątpliwa. Pozostaje więc prawda o historii. I temu lustracja powinna służyć. A więc pełne ujawnienie akt przechowywanych w IPN. Ujawnienie, ale w określony sposób i w określonych warunkach. Uważam, że dostęp do nich powinien być powszechny. Ograniczanie go do pewnych grup narusza zasadę równości. Musi być też zagwarantowane prawo do przedstawienia własnej wersji wydarzeń przez osoby zainteresowane. A więc dokumenty powinno się ujawniać wraz z opisem sporządzonym przez osobę, której te dokumenty dotyczą. Zasada pełnej jawności powinna dotyczyć osób zajmujących stanowiska publiczne. Każdy ma prawo wiedzieć, na kogo głosuje. Życiorysy osób publicznych muszą być jawne i jawne powinny być wszystkie dokumenty z nimi związane. Ale żądanie oświadczeń w tak szerokiej skali, jak proponowano w 2006 roku, nie prowadzi do ujawnienia prawdy, bo nie wnosi żadnych nowych informacji. Stanowi ono tylko narzędzie kontroli prawdomówności, która zresztą może być dokonana dopiero po upływie dłuższego czasu. Czystka i antysemicka nagonka z 1968 roku spowodowała, że wiele osób wyemigrowało. Wiele innych straciło dotychczasową pracę i znalazło się w trudnych warunkach materialnych. Nagonka ta była przykrywką dla walki wewnątrz PZPR. Chodziło o wyeliminowanie jednej grupy i przejęcie władzy przez drugą. Objęto nią jednak wszystkie osoby pochodzenia żydowskiego, często nie uczestniczące w życiu partyjnym. Ocalały nieliczne osoby, które znalazły się w partii po właściwej stronie, albo które były tak nieszkodliwe, że nikt na nie nie zwrócił uwagi. Solidaryzując się z wyrzucanymi, nie mogłem abstrahować od faktu, że były to osoby bardzo często ściśle związane z reżimem, które dotąd albo go wspierały, albo co najmniej akceptowały, czerpiąc z tego szereg korzyści. Myślę o salonie warszawskim, złożonym, jak mawiał mój kuzyn i przyjaciel, znany socjolog Marcin Czerwiński, z pieszczochów socjalizmu. Władze komunistyczne potrzebowały ludzi tworzących pozytywny obraz w ustroju. Hołubiły więc intelektualistów, artystów, pisarzy i innych, którzy mogli mieć wpływ na opinię społeczną. Potrzebni też byli, aby reprezentować Polskę za granicą. Nawet nie wymagano bardzo aktywnego zaangażowania. Należało być przede wszystkim posłusznym, czasami wykonać jakąś akcję, coś powiedzieć, coś napisać. A w zamian miało się różne przywileje, konferencje, wyjazdy zagraniczne, przydziały samochodów lub mieszkań. Niektórzy byli aktywni w partii i spełniali różne partyjne funkcje. Ale wielu pieszczochów wcale do partii nie należało. Tego od nich nie zawsze wymagano. Odwrotnie, taki bezpartyjny mógł bardziej świadczyć o rzekomej wolności i demokracji. Wystarczy wspomnieć Iwaszkiewicza, który w partii nie był, a którego działalność na rzecz utrzymania ustroju była znana i budziła dość powszechny sprzeciw. Kazimierz Secomski też nie należał do partii. Nazywano ich wtedy bezpartyjnymi bolszewikami i obawiano się ich więcej niż partyjnych, bo nie będąc w partii, musieli stale udowadniać, że pracują dla reżimu i zasługują na zaufanie i związane z nim przywileje. Niedawno, 20 lutego 2011 roku, czytałem artykuł o działalności Fundacji Forda, w którym jej przedstawiciel podkreśla wkład systemu stypendialnego tej organizacji w rozwój polskich intelektualistów i wymienia nazwiska stypendystów, z których wszyscy byli silnie związani z reżimem. Same pieszczochy. Niektórzy stali się ofiarami nagonki 1968 roku. Przedtem jednak stanowili elitę tego systemu. Ludzie spoza owego kręgu, jak ja i mnie podobni, nie mieli żadnych możliwości kontaktu z fundacjami zachodnimi. A jeśli by nawet taki kontakt prywatnie znaleźli, to nie mogli nawet marzyć o otrzymaniu stypendium. One były przeznaczone jedynie dla swoich. W latach 60. miałem ogromny dystans do partii i zachodzących w niej procesów. Zupełnie mnie nie interesowały konflikty pomiędzy poszczególnymi grupami wewnątrz partii, ani działalność Kuronia w harcerstwie, czy list jego i Modzelewskiego. To były sprawy wewnątrz obozu wroga. Ja się cieszyłem, że się kłócą, a tym samym osłabiają władzę. Owszem, zamknięcie klubu Krzywego Koła stanowiło sprawę dla mnie przykrą, chociaż nie należałem bezpośrednio do tego środowiska. To był sygnał, że nic się naprawdę nie zmieni, że system modyfikuje sposoby działania, ale istota pozostanie niezmienna. Nie było szans na rzeczywistą zmianę, a drobne niuanse nie miały dla mnie znaczenia. Przyzwyczailiśmy się do życia w ucisku. Cieszyłem się, że powoli się on zmniejszał, że wróg słabł. Ale władza była ciągle wystarczająco mocna, aby utrudniać mi życie. Dlatego po czystkach 1968 roku mój stosunek do tych, którzy padli ich ofiarą, był ambiwalentny. Żałowałem ich jako ludzi, szczególnie gdy prześladowano ich za pochodzenie. To było wredne. Ale nie mogłem im współczuć z powodu tego, że utracili swoje pozycje, które zajmowali tylko dlatego, że wspierali system polityczny. Oni utracili przywileje, których ja byłem pozbawiony od początku. Aż do marca stali po przeciwnej stronie barykady niż ja i moi bliscy. Wspomagali system, który był dla mnie wrogi i mnie uciskał. Fakt, że zostali nagle odrzuceni przez tych, z którymi żyli w symbiozie, nie mógł wystarczyć, abym uznał ich za przyjaciół. A niektórzy bardzo zabiegali o to, by uzyskać akceptację w środowisku pozapartyjnym. Pamiętam, jak jeden z dawnych prominentów z partii kiedyś zaczął mnie namawiać do wspólnych działań antypartyjnych pod hasłem: my, bezpartyjni, powinniśmy teraz razem. Spojrzałem na niego zimnym wzrokiem i odpowiedziałem, że na to, aby wejść do PZPR, trzeba było przez pewien czas być kandydatem. Więc i teraz, aby się stać bezpartyjnym, trzeba przejść okres kandydacki. Odszedł bez słowa. Ludzie odrzucani stają się zawsze największymi wrogami tych, którzy ich odrzucili. Jest to prawda powszechna. Ten proces następował także w Polsce. Wielu odrzuconych w 1968 roku stało się wrogami systemu i to bardzo zażartymi. Ofiary marca odgrywały też coraz większą rolę w ruchu opozycji. Nasze drogi zaczęły się krzyżować. Powstawały nowe znajomości, przyjaźnie i nowe koalicje. Jednak konieczny był czas, aby zabliźnić dawne uprzedzenia, choć nie wszystkie mogły być zapomniane. My z Danką też musieliśmy przejść pewien okres przemyśleń i reorientacji. Nie było łatwo przygarnąć tych, którzy przeszli z innego obozu nie z własnej woli, ale dlatego, że zostali odrzuceni. Trudno zapomnieć, że w tym czasie, gdy ja, ojciec i cała rodzina cierpieliśmy prześladowania, im się nieźle powodziło. Właśnie z tego powodu, że akceptowali system, który nas niszczył. Następowała też wymiana pokolenia. Dzieci dawnych prominentów partyjnych nie chciały iść śladami rodziców. Joanna wkrótce weszła w środowisko tych dzieci, które w wielu przypadkach były znacznie bardziej antykomunistyczne niż my. Ale wróćmy do wydarzeń tamtego czasu. Decyzja o odrzuceniu propozycji ubowskiej oznaczała, że operację Joanny trzeba przeprowadzić w Polsce. Rozpoczęliśmy poszukiwania najlepszej kliniki. Pojechaliśmy do Poznania, do profesora Degi. Zgodził się operować, ale to wymagało przeorganizowania naszego życia. Chcieliśmy być jak najbliżej Joanny, gdy będzie w Poznaniu. Ktoś nam użyczył mieszkania, więc mogliśmy mieć bazę w tym mieście. Cały proces dwóch operacji, które trzeba było wykonywać sukcesywnie, rozciągnął się prawie na 2 lata. Najpierw operacja i parotygodniowy pobyt w szpitalu. Wydano nam ją ze szpitala zagipsowaną od stopy do pasa, tak, że nawet nie mogła usiąść. Przetransportowaliśmy ją do Warszawy pogotowiem lotniczym. W gipsie musiała leżeć 3 miesiące. Leżała na tapczanie w salonie, który miał specjalne kółka pozwalające wywozić ją na taras, aby choć trochę powdychała świeżego powietrza. Potem z powrotem transport do Poznania na podstawową rehabilitację. Przewozy lotnicze dla leżącej w gipsie Joanny były strasznie męczące. W małym samolocie rzucanym przez wiatry miała mdłości. Wynosili ją z samolotu białą. Dalsza rehabilitacja w Warszawie trwała kilka miesięcy. Początkowo musiała chodzić o kulach. Po kilku miesiącach nastąpiło powtórzenie całej procedury z drugim stawem. Wszystko to przypadło na 2 ostatnie klasy liceum. W ostatnim roku była jedynie 6 dni w szkole. Ale szkoła nieprawdopodobnie nią się zaopiekowała. Nauczycielki przychodziły do domu. Maturę zdała bez problemu. Te doświadczenia kształtowały jej charakter, a także nasz z Danką. To wszystko sporo kosztowało. Sprzedaliśmy samochód, ale to było za mało. Wpadliśmy w długi. Wychodziliśmy z nich przez parę lat, ale to nie było najważniejsze. W międzyczasie ja też miałem kłopoty ze zdrowiem. Okazało się, że mam kamienie żółciowe. Wszystko nałożyło się w jednym czasie. Operację miałem w zimie 1970 roku. Tego samego dnia Joannie wyjmowali ostatnie gwoździe ze stawów w Poznaniu. Danka czekała w Warszawie na wiadomość ze szpitala, że się obudziłem. Zaraz potem wsiadła w pociąg, żeby jechać do Joanny, do Poznania. Te wszystkie obciążenia spowodowały, że Danka też zaczęła mieć kłopoty nerwowe. Kilkakrotnie wysyłaliśmy ją do Zakopanego, aby mogła powoli odbudowywać swój spokój. Wreszcie dekada lat 60. dobiegała końca. Czy ta następna miała być lepsza?